To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku
rozmawiamy o Andrzeju Poczobucie, naszym redakcyjnym koledze, który od ponad 500 dni siedzi w białoruskim więzieniu.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Dzień dobry, Bartosz Wieliński z Gazety Wyborczej. Witam Państwa serdecznie w naszym podcaście. Dzisiaj znowu na smutno, niestety, i właściwie na przerażająco będziemy rozmawiać o Andrzeju Poczobucie, naszym redakcyjnym koledze, który jest więźniem w reżimie Łukaszenki od półtora roku. W niedzielę minęło 500 dni od jego aresztowania. Nie mamy z Andrzejem żadnego kontaktu. To, co wiemy, co się w jego sprawie dzieje, właściwie pochodzi z drugiej, czasami z trzeciej ręki. Nie odpuszczamy, myślimy o Andrzeju ciągle odliczamy dni, ciągle wywieramy presję też na nasze mało poradne władze, żeby podnosiły kwestię Andrzeja tam, gdzie tylko jest to możliwe, i ciągle mam nadzieję, że ten koszmar się skończy. Ale chciałem wykorzystać tą okazję, by porozmawiać z naszym gościem, Wiktorią Bieliaszyn, dziennikarką Gazety Wyborczej, ekspertką od spraw wschodnich, o tym, co się w Białorusi dzieje i co faktycznie czeka naszego drugiego kolegę w jego trudnej walce z reżimem. Witam cię, Wiktorio. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No zacznijmy od tego, co się z Andrzejem dzieje. Wiemy, że siedzi w Mińsku w tej chwili. Czy tam są lepsze warunki niż w więzieniu w Żudino, w którym siedział wcześniej? Jak jest traktowany? Cokolwiek możemy o tym powiedzieć?
Przede wszystkim Andrzej powinien zostać zwolniony z aresztu 25 lipca, dlatego że wtedy kończył się ten oficjalny okres, kiedy on mógł być przetrzymywany w areszcie śledczym. Nie postawiono mu jednak zarzutów. Siłą rzeczy proces nie ruszył i Andrzej jest teraz bezprawnie przetrzymywany w areszcie. Nie wiemy, co dalej go dokładnie czeka. Nie wiemy, jakie zarzuty w tym momencie są mu stawiane. Nie wiemy, kiedy wyjdzie. Jego rodzina nie ma z nim większego kontaktu. To znaczy Andrzej na przykład został pozbawiony możliwości korespondencji z synem, z którym pisał zawsze po polsku. Te listy nie przechodzą cenzury. Skargi Andrzeja nie wychodzą też poza areszt. One z wypowiedzi jego żony Oksany wiem, że te skargi właściwie do nikogo, do kogo powinny trafić, nie trafiają. I Andrzej jest teraz w gorszej kondycji, z tego co zrozumiałam. To znaczy on co prawda nie narzeka, ale podkreśla, że jest przygotowany na najgorszy możliwy scenariusz. Wołodarka słynie z tego, że jest znana z rygoru, z bardzo trudnych warunków też sanitarnych. Więźniowie są przetrzymywani często w wieloosobowych celach. No i oczywiście więźniowie polityczni na Białorusi są traktowani znacznie gorzej od zwykłych więźniów. Gorzej traktują ich i funkcjonariusze administracji, i strażnicy. Właśnie polega to na tym, że są pozbawiani kontaktu z rodziną, nie są przekazywane im często paczki, nie są przekazywane im listy, a inni więźniowie są często nastawiani przeciwko nim. To znaczy są zmuszani do tego, żeby na przykład w ogóle się do nich nie odzywać.
Mhm. A co to znaczy najgorszy scenariusz, na którego przygotowany jest Andrzej? Bo to tak brzmi koszmarnie.
Najgorszy scenariusz to możliwość usłyszenia wyroku wielu lat więzienia. Teraz Andrzejowi oficjalnie grozi do 12 lat pozbawienia wolności, ale wiemy już z doświadczenia ostatnich miesięcy, że reżim Aleksandra Łukaszenki zupełnie nie stosuje się do praw, do przepisów oficjalnie obowiązujących. I na przykład, po pierwsze, więźniowi mogą zostać postawione jeszcze inne zarzuty, o których zostanie poinformowany w ostatnim momencie, albo już po zapadnięciu wyroku może zostać wytoczona przeciwko więźniowi kolejna sprawa, sfabrykowana, dodajmy przy tym, gdzie siłą rzeczy zostanie pozbawiony jeszcze dodatkowo wolności na wiele lat. I taki przypadek obserwowaliśmy w lipcu, kiedy dziennikarka Biełsatu, Katerina Andrzejewa, zatrzymana za relacjonowanie ulicznych protestów, która już teraz odbywała wyrok 2 lat pozbawienia wolności, została skazana na dodatkowe 8 lat. Nie wiemy, jaki zarzut na to wpłynął, nie wiemy, o co została oskarżona. Tym niemniej władzom Białorusi nie przeszkodziło to w przedłużeniu jej tej odsiadki. podobny los może spotkać Andrzeja, tym bardziej, że my nie wiemy, o co dokładnie jest jeszcze oskarżany. Jego żona podejrzewa, że prawdopodobnie postawiono mu jeszcze inne zarzuty niż tylko te, o których wiemy jak na razie, czyli podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym oraz rehabilitację nazizmu. Adwokat nie jest w stanie przekazać ani rodzinie, ani tym bardziej mediom dokładnie, o co tam chodzi i co dokładnie Andrzejowi się zarzuca, dlatego że jest zobowiązany, tak jak zresztą wszyscy inni białoruscy adwokaci broniący więźniów politycznych, do podpisania klauzuli poufności.
No to ciekawe podejście do pracy adwokata. Zarzuty oczywiście są absurdalne. Tak. Z tego co wiem, to zarzut propagowania totalitaryzmu dotyczy między innymi pisania o skutkach paktu Ribbentrop-Mołotow, tak, o pisaniu o defiladzie Niemców i Sowietów w Brześciu w 1939 roku, gdzie się wojska spotkały po pokonaniu Polski. Brzmi to absurdalnie z naszej perspektywy.
Siłą rzeczy Białoruś nigdy nie słynęła z bycia państwem prawa po wydarzeniach z sierpnia 2020 roku i kolejnych miesięcy, które sprawiły, że Białoruś ogarnął masowy protest. Prawo zupełnie nie działa. To znaczy na Białorusi, jak mówią właśnie Białorusini, którzy musieli uciec albo którzy komunikują się głównie z zastrzeżeniem anonimowości ze względu na ryzyko, podkreślają, że przepisy ich nie obowiązują. To znaczy mogą być wykorzystane przeciwko nim, ale oni sami nie są w stanie się bronić w jakikolwiek prawny sposób. Są bezradni w kraju, który eliminuje wszystkich ewentualnych przeciwników Aleksandra Łukaszenki.
Czyli czysty Orwell na Białorusi.
No, który został zresztą zakazany.
Białoruś to państwo w tej chwili, państwo więzienie.
Zdecydowanie.
Gorzej niż Rosja.
Podobny scenariusz się realizuje w Rosji, ale tak, rzeczywiście Białoruś jest bardziej, jak to mówią moi rozmówcy z Białorusi, zabetonowana. No i to się zbiega oczywiście teraz z serią różnych gorzkich wspomnień Białorusinów, którzy dokładnie 2 lata temu rozpoczęli swoją walkę widoczną i masową, widoczną dla całego świata. No niestety teraz widzimy, że ta walka przyniosła głównie gorycz i rozczarowanie. Dla wielu Białorusinów jest to traumatyczna data, traumatyczna rocznica, która teraz przypada, dlatego że no nie spełniły się ich nadzieje. Przynajmniej na razie, i wielu z nich musiało opuścić kraj, a represje, mimo że mijają już właśnie 2 lata, nie ustają. Właściwie jeżeli się prześledzi wiadomości z Białorusi, to mamy do czynienia z codzienną kroniką represji. One nie ustają, wręcz przeciwnie, nawet się nasilają i stają się coraz bardziej absurdalne. To znaczy do więzień, tak jak Andrzej, uwięziony w sfabrykowanej sprawie i przetrzymywany już ponad 500 dni, taki los spotkał już ponad 1200 osób, czyli jakby na Białorusi oficjalnie jest ponad 1200 więźniów politycznych, choć oczywiście jest ich więcej. Po prostu organizacje zajmujące się ochroną praw człowieka mają bardzo specyficzne wymagania, jeżeli chodzi o to, kto może zostać uznany za więźnia politycznego. Ale teraz do więzień trafiają nawet bliscy tych, którzy wyjechali, rodzice dziennikarzy, którzy opisywali rzetelnie protesty i reżim Aleksandra Łukaszenki. Nawet oni mogą znaleźć się w więzieniu, choć sami na przykład nie brali udziału w protestach, ani nie zabierali nigdzie głosu. Wystarczy być spokrewnionym z kimś, kto opowiada się przeciwko reżimowi.
Chciałem zapytać się, dlaczego białoruska rewolucja poniosła klęskę? Czy w ogóle ten zryw sprzed 2 lat miał szansę powodzenia?
Niestety, ale biorąc pod uwagę fakt, że Białoruś jest traktowana przez Rosję jako tak zwana młodsza siostra i Aleksander Łukaszenka otrzymywał wsparcie nieustanne z Kremla, trudno wyobrazić sobie, że Białoruś mogłaby, przeprowadzając pokojowy protest, bo właśnie na takim zależało Białorusinom, doprowadzić do jakichś większych zmian. Oczywiście 2 lata temu te nastroje były inne. Białorusini wierzyli, że rzeczywiście nadszedł czas, kiedy oni mogą w końcu wziąć sprawy w swoje ręce i doprowadzić do zmiany władzy, do polepszenia standardu życia na Białorusi, do jakichś zmian. Ja pamiętam, że wtedy właśnie na ulicach Mińska i innych białoruskich miast nieustannie można było słyszeć piosenkę zespołu Kino Wiktora Coya i Białorusini razem z zespołem nagranym na różnego rodzaju nośniki śpiewali, że bardzo chcą zmian, czyli pieremien. To nie wyszło. Dzisiaj wielu z nich twierdzi, że chciałoby wrócić do czasów przed protestami, dlatego że teraz jest jeszcze gorzej w kraju. Ale to nie tak, że oni zmienili zdanie i znów akceptują, popierają Aleksandra Łukaszenkę. To po prostu bezsilność, strach przed każdym kolejnym dniem, który może skończyć się zatrzymaniem, pobiciem, torturami w areszcie albo wyrokiem wielu lat więzienia dla nich czy dla ich bliskich. Inni mają nadzieję, że ten zryw wcale nie był bezsensowny, że podkreślają, że rewolucja często nie dzieje się z dnia na dzień i zmiany potrzebują czasu. Podkreślają też, że przecież taki stan nie może utrzymywać się wiecznie. Niestety siłą rzeczy, co oczywiście zrozumiałe, Białoruś zeszła teraz z pierwszych stron gazet i w ogóle z agendy Europy, w ogóle świata zachodniego, ze względu na wojnę w Ukrainie. Ale Białorusini podkreślają też, że prawdopodobnie, gdyby nie doszło do tych protestów, do tego poświęcenia i do tej walki, pokojowej walki, ale jednak prawdopodobnie już dzisiaj oni również byliby zaangażowani mimowolnie w wojnę w Ukrainie. Tak się na razie nie stało.
Bo to jest właśnie pytanie, które zadają sobie eksperci od wojskowości, od kwestii wschodnich. Dlaczego Łukaszenka nie wysłał wojska jednak na odsiecz Putinowi pierwszego czy drugiego dnia kampanii, kiedy jeszcze no nic nie wskazywało, że ta wojna ukraińska będzie, no nie będzie blitzkriegiem, tak, będzie koszmarem także dla Rosjan. No strategicznie wyglądało to tak, że uderzenie właśnie z Białorusi wzdłuż granicy z Polską odcinałoby Ukrainę od Zachodu, miałoby jakiś operacyjny sens, wojskowy sens, tak? Natomiast Łukaszenka na to się nie zdecydował i właściwie no, nie zdecydował się na to do dzisiaj. Co jest powodem?
Zdaniem politologów i ekspertów wojskowych, z którymi rozmawiałam, po pierwsze, armia białoruska nie jest mocną armią i to wsparcie nie byłoby na tyle znaczące. Aleksander Łukaszenka zdaje sobie z tego sprawę, że nie dysponuje jakimiś świetnymi środkami, które mógłby Rosji zaoferować. Druga sprawa jest taka, że Białorusini w swojej jakby masie nie popierają tej wojny, nie chcą brać w niej udziału i prawdopodobnie Aleksander Łukaszenka, jak twierdzą politolodzy i inni eksperci, bał się, że mogłoby to doprowadzić do kolejnej fali protestów. Zwłaszcza taka powszechna mobilizacja mogłaby zdusić ten strach, który teraz kieruje Białorusinami pozostającymi w kraju i doprowadzić do tego, że oni znowu, nie mając wiele do stracenia, wyszliby na ulicę. Poza tym Aleksander Łukaszenka, widzimy zresztą po tym, jak proponował na przykład przeprowadzenie negocjacji w Mińsku, negocjacji pokojowych oczywiście, czy w ogóle chciał angażować się w rolę mediatora, on prawdopodobnie miał nadzieję, że w jakiś sposób ugra na wojnie z Ukrainą, wzmocni się jego pozycja. W jakiś sposób na pewno tak się stało, dlatego że nie jest już teraz traktowany z taką, chyba mogę powiedzieć, że z pogardą. Już rozmawiał z niektórymi zachodnimi politykami po raz pierwszy od 2020 roku. No ale oczywiście on jest też skazany na Władimira Putina, na Rosję, na to wszystko, co się dzieje. Więc na razie Aleksander Łukaszenka owszem odgraża się i podkreśla, że być może zaatakuje Ukrainę, jeżeli to ona pierwsza napadnie na Białoruś. Przedstawia też podczas spotkań licznych z Władimirem Putinem rzekome plany napaści, jakie miała Ukraina przygotowywać, żeby zaatakować Białoruś, ale jednak widzimy, że Białorusini nie biorą udziału w tej wojnie, choć teoretycznie mogliby.
Tak, ale na Białorusi mimo wszystko mamy też ruch oporu przeciwko wojnie. Mamy akcje sabotażowe na kolei, które paraliżują transport logistyki dla Rosjan. Mamy akcję propagandową podczas tej wojny. To nie jest tak, że to społeczeństwo no, zatopiło się w jakimś marazmie, poczuciu beznadziei, tylko ktoś tam jednak ciągle walczy.
Tak, zdecydowanie jest ruch oporu. On już nie jest tak masowy i powszechny jak w 2020 roku, ale rzeczywiście mamy do czynienia właśnie z akcjami głównie anarchistów czy antyfaszystów, którzy wysadzają tory kolejowe. Zresztą spotyka ich za to surowa kara, dlatego że reżim tropi, śledzi tych ludzi i później osadza ich w więzieniu na wiele, wiele lat. Karane są zresztą też wszelkiego rodzaju wypowiedzi, które sugerują, że ktoś jest przeciwny tej wojnie. Jakakolwiek antywojenna retoryka nie jest dozwolona, ona jest surowo karana, a władze Ukrainy są oskarżane o ekstremizm. Na przykład oficjalne strony internetowe części ukraińskich polityków zostały wpisane do rejestru materiałów propagujących działalność ekstremistyczną. Za to również za rozpowszechnianie tych wypowiedzi na Białorusi grozi więzienie. Więc z tego, co ja wiem od osób, z którymi się kontaktuję, które pozostały na Białorusi, to społeczeństwo zmieniło się pod tym względem, że dzisiaj naprawdę każdy bardzo waży uważnie każde wypowiadane słowo i zarówno o proteście, o opozycji, jak i o wojnie w Ukrainie. Więc ludzie tak działają w podziemiu, ale nie jest to tak liczna grupa jak wcześniej.
Tak, ale wydawałoby się, że takim partnerem dla Zełenskiego powinna być Swietłana Cichanouska, czyli przywódczyni białoruskiej opozycji żyjąca na wygnaniu. Natomiast do tej pory nie doszło do żadnego właśnie spotkania czy nawet kontaktu między Cichanouską a Zełenskim. Co tam iskrzy, co tam nie działa między tymi politykami?
Svetlana Tikhanovskaya podkreślała, że ona chciałaby spotkać się z prezydentem Ukrainy i że ona cały czas podkreśla też, że jest przeciwna tej wojnie, że Białorusini również przecież walczą po stronie Ukrainy w pułku Kastusia Kalinowskiego, ale też w międzynarodowym batalionie. Problem polega na tym, że ukraińskie władze od samego początku odnosiły się do protestów na Białorusi dosyć zachowawczo w porównaniu na przykład z Polską czy z resztą Europy. Oni nie zerwali całkiem kontaktów z Aleksandrem Łukaszenką, z władzami Białorusi. I poza tym Svetlana Tikhanovskaya ze względu na to, że podkreślała, że gotowa jest spotkać się z Władimirem Putinem czy prowadzić jakikolwiek dialog z Rosją, zwracała się z prośbą o wsparcie Rosji dla opozycji. Ukraińskie władze twierdzą, że jest to postawa zbyt prorosyjska. I to jest główny problem. Mimo, że Svetlana Tikhanovskaya de facto nigdy nie wypowiedziała się w sposób, który można określić jako prorosyjski, ukraińskie władze jednak nie tolerują jakiejkolwiek chęci utrzymywania jakiegokolwiek kontaktu z Rosją przez białoruską opozycję.
Czyli po staremu, tak. Kłótnie w rodzinie osłabiają tą strukturę. A ten batalion Kostusia Kalinowskiego, on odgrywa faktycznie rolę w walkach Ukraińców?
Tak, on odgrywa rolę. Ja nawet robiłam jakiś czas temu reportaż z białoruskimi żołnierzami, którzy walczą w Ukrainie albo którzy jakkolwiek inaczej wspomagają Ukraińców podczas tej wojny. Sporo osób z tego batalionu niestety poległo. Białorusini, ja obserwuję na przykład na Instagramie oficjalny profil tego batalionu i kilku innych międzynarodowych. Tam cały czas pojawiają się właściwie zdjęcia z pogrzebów. Ci żołnierze, z którymi jestem w kontakcie, którzy byli między innymi w Buczy po jej wyzwoleniu spod rosyjskiej okupacji, ale też w innych miejscach na froncie, oni podkreślają, że oni przede wszystkim walczą z myślą o Białorusi. Oni podkreślają, że przygotowują się do tego, że w pewnym momencie pójdą, jak to mówią, na Mińsk albo na Moskwę. To znaczy oni w ten sposób chcą nabrać wprawy, zdobyć umiejętności, które umożliwią im walkę później o wolną Białoruś.
No tak, no i dobrze byłoby, gdyby ukraińskie władze też miały szerszą perspektywę, tak?
Zdecydowanie.
Nie myślały tylko o sobie, chociaż akurat no, faktycznie czasy temu nie sprzyjają. Wróćmy do Andrzeja. Zapadnie wyrok, prędzej czy później w jego sprawie. Wyrok surowy, wieloletni, niezgodny z jakimikolwiek normami cywilizowanego państwa prawa, ale Andrzej trafi do kolonii karnej białoruskiej. Czy możesz nam opowiedzieć, jak wygląda system białoruskich gułagów?
Paradoksalnie zarówno Andrzej, z tego co wiem, jak i Oksana, jego żona, czekają na moment, kiedy zapadnie wyrok. I na etap tak zwany, czyli na przewiezienie Andrzeja do kolonii karnej. Czekają dlatego, że wtedy będzie możliwe spotkanie Andrzeja z rodziną. Oni będą mogli go odwiedzić nawet na kilka dni, jeżeli otrzymają pozwolenie w kolonii karnej. Jak na razie nie widzieli go od momentu zatrzymania. Wiadomo też, że korespondencja, jak już wcześniej mówiłam, jest mocno cenzurowana i rzadka. Andrzej podkreślał też w listach, które publikowała fragmentarycznie Oksana, że on czeka na ten proces i że będzie dla niego jako dziennikarza i osobę zainteresowaną bardzo historią bardzo ciekawy. To jest oczywiście taki optymizm, za który można Andrzeja podziwiać, bo trudno sobie wyobrazić, że proces bezprawny, sfabrykowany, który najprawdopodobniej zakończy się dużym wyrokiem, może być traktowany przez osobę bezpośrednio zainteresowaną jako ciekawy. W białoruskich więzieniach więźniowie pracują. Często po wiele, wiele godzin. Zarabiają przy tym grosze, bo więźniom rzeczywiście władza płaci, ale to są dosłownie kopiejki. I praca jest różna. To może być praca szwacza, to może być praca w kuchni, to może być fryzjerstwo. Przeróżne są zajęcia. W każdym razie więźniowie na pewno nie narzekają na nadmiar czasu, choć mogłoby się wydawać, że przecież w więzieniu nie powinno go brakować. Bardzo często nie mają możliwości, żeby nawet odpowiedzieć na listy, które do nich przychodzą, dlatego że administracja więzienia robi wszystko, żeby wykorzystać każdą minutę więźnia. Więzień, który podpadnie albo który jest właśnie polityczny, nosi specjalną żółtą plakietkę na więziennym mundurze, która ma oznaczać...
Jak w obozie koncentracyjnym niemieckim. No.
Tak, i ci więźniowie niestety muszą liczyć się z tak zwanym specjalnym traktowaniem, czyli właśnie są wykluczani, dyskryminowani, przemoc psychiczna przede wszystkim jest wobec nich stosowana. No i dzień w kolonii karnej przede wszystkim, jak to podkreśla jedna z więźniarek, która przez swojego męża przekazała mi, że przede wszystkim trzeba pamiętać, że więzienie nie upiększa człowieka. W więzieniu bardzo trudno jest pamiętać o tym, że poza murami istnieje inny świat, prawdziwy świat. Dlatego te listy do więźniów są tak ważne.
Czy rozumiem, że nadziei na to, że Andrzej w najbliższym czasie wyjdzie na wolność, zostanie, nie wiem, zwolniony, przehandlowany przez Łukaszenkę za coś, nie ma, tak? To okienko się zamknęło w momencie, kiedy odmówił ukorzenia się przed reżimem i już teraz czekają go długie, długie lata więziennej odsiadki.
Najprawdopodobniej tak, dlatego że nawet widzimy na przykładzie Angeliki Borys, prezeski Niezależnego Związku Polaków na Białorusi, że to okienko i możliwość wyjścia z więzienia się zamknęło, tak jak powiedziałeś. Angelika Borys na przykład, która została zatrzymana tuż przed Andrzejem, przebywa teraz w areszcie domowym. Ona została do niego przetransportowana tylko dlatego, że jej stan zdrowia pogorszył się na tyle, że udało się to wynegocjować. Ale Angelika Borys nadal nie ma kontaktu z nikim, to znaczy ona jest przetrzymywana w areszcie domowym, ale nie może kontaktować się z osobami spoza, nie może kontaktować się z mediami, czyli Angelika Borys po prostu zniknęła. I jej również, przypominam, właśnie proponowano wcześniej, w pierwszych miesiącach uwięzienia, wyjazd bezpowrotny do Polski. I ona i Andrzej nie zgodzili się na tę propozycję.
I teraz cierpią bohaterzy XXI wieku, ludzie niezłomni, niepokorni, wzorce obywatelskiej postawy, wzorce dziennikarstwa, szczególnie dla nas, którzy siedzimy sobie właśnie w wygodzie, w cieple, w naszych domach w Warszawie. Nie zapominamy o Andrzeju Poczobucie, upominamy się o niego każdego dnia. Nie ma dnia, żebym o Andrzeju nie myślał. I myślę, Wiktoria, że tak samo jest z tobą. Będziemy czekać, będziemy robić, co tylko jest możliwe, żeby Andrzej wyszedł na wolność. Będziemy o nim przypominać w tym podcaście również. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Moim gościem była Wiktoria Bieliaszyn z Gazety Wyborczej. Do usłyszenia.
Dziękuję.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.